Pozwólcie, że jeszcze pod koniec dnia, już na sam koniec dnia podzielę się z wami takim przemyśleniem, niezbyt długim, ale leży mi to na sercu i chciałbym się tym podzielić. Słowo Boże w liście do Filipian w 3 rozdziale, w 1 wersecie mówi tak. W końcu moi bracia, myślę, że mogę dodać i siostry, radujcie się w Panu, powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was zaś zabezpiecza. Tydzień temu, nie wiem czy pamiętacie, ale mówiłem o tym, że jest taki fragment też w liście do Filipian, w którym Paweł pisze do Filipian, nie martwcie się o nic, który budzi pewne takie, no taki dyskomfort nas, bo jak tu się nie martwić o cokolwiek, ale słowo radujcie się w Panu, a w innym fragmencie jeszcze jest napisane zawsze się radujcie, też budzi jakieś takie pytania, no bo jak zawsze można się radować, jak można być nieustannie szczęśliwym, a z kolei apostoł Paweł pisze, że pisanie tego samego mnie nie nuży, ale was zabezpiecza. Czyli sugeruje im, że radość jest czymś, co jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne w naszym życiu. Myślę, że akurat wszyscy my mamy takie doświadczenie, że ciągniemy do radości. Rzeczy radosne nas przyciągają. My chcemy przebywać z osobami, które są radosne. Lubimy doświadczać radości. Radość to jest nasze jakby miejsce docelowe, w którym chcielibyśmy się znaleźć. Chcielibyśmy być szczęśliwi, chcielibyśmy doświadczać radości. Chcielibyśmy, żeby uśmiech gościł na naszej twarzy i chyba, że ktoś jest takim ekstremalnie z natury ponurakiem i tego nie chce, ale nawet myślę, że największe ponuraki i tak chcą czuć tą radość w swoim sercu. I radujcie się w Panu. I oczywiście możemy się zradować z wielu różnych rzeczy na świecie, z nowych rzeczy, z nowych przedmiotów, z nowej pracy, z nie wiem, z tego wszystkiego, co nam świat może zaoferować. Możemy się z tego cieszyć, ale to słowo mówi radujcie się w Panu. Bardzo konkretnie i precyzyjnie mówi, gdzie jest źródło naszej radości, która nas zabezpiecza. Że nie chodzi o jakąkolwiek radość, nie chodzi o to, żeby się cieszyć z różnych rzeczy, ale chodzi o bardzo konkretną radość, która jest w bardzo konkretnym miejscu umiejscowiona, a to jest radujcie się w Panu. Radujcie się w Nim, będąc razem z Nim, z różnych rzeczy, które On nam daje, bo to jest to, co nas zabezpiecza. I tak sobie myślę, że jaki mamy obraz chrześcijanina? Tak w Polsce. Nie, no w Polsce, mówię poważnie. No taki smutny. No taki smutny, że on taki idzie, taki smutny do tego kościoła. Tam też pewnie nieszczególnie się raduje. Smutny wychodzi, jak i przyszedł smutny, taki wyszedł smutny. Ogólnie ma się wrażenie, że czasami ci, którzy mówią w Polsce, że są religijni, ja już nie mówię o tym, czy to, jaka jest jakość tego wszystkiego, mówię o takim potocznym rozumieniu, że ci chrześcijanie takimi smutnymi rzeczami się zajmują. Jakieś takie wszystko to jest smutne, takie cierpiętnicze. I wiecie, ja rozumiem to, że jest w tym wszystkim jakiś... że chrześcijaństwo to nie są tylko miłe rzeczy, że Pan Bóg kieruje czasami do nas rzeczy, które niekoniecznie zawsze generują w nas uśmiech i radość. Czasami Pan Bóg nas uczy, konfrontuje i pewne rzeczy w Biblii wcale nie są wesołe, bo kiedy popatrzymy na krzyż, to jest w nim radość, która niesie sens krzyża, niesie dla naszego życia wielką radość, ale sam krzyż w sobie i wspominanie tego, co się wydarzyło na krzyżu, nie jest szczególnie radosne, bo to była śmierć, tortura, krew, cierpienie I czasami możemy tak spoglądać, że to wszystko jest takie smutne. I jest jakiś taki obraz w Polsce takiego, no w tym wypadku katolika, takiego smutnego. Ja jestem tego zdania, że my żyjąc w pewnej kulturze przesiąkamy pewnymi wartościami. Znaczy możemy odmówić, że nie, ale żyjemy w tym kraju i również zachowujemy się w pewien sposób. Oczywiście my się odcinamy bardzo często od pewnych zachowań i nie chcemy tacy być. Ale wychowaliśmy się w tym świecie, wychowaliśmy się w takiej kulturze troszeczkę smutnej, martyrologicznej. Wiecie, ja sobie tak myślę, że my w Polsce tak bardzo lubimy wspominać wielkie katastrofy. One nas jakoś tak budują, bo to my cierpieliśmy bardziej niż inni. To jest jakiś taki sposób myślenia, my w tym jesteśmy i nie mówię, czy to jest dobre, czy złe, ale jest taki obraz, że my powspominamy o tym, jak bohatersko umieraliśmy. I to jest z reguły smutne. To jest smutne, bo wiecie, zapalamy te znicze, kładziemy te kwiaty, wspominamy, na tych lekcjach się tego wszystkiego uczymy i to jest dosyć przygnębiające. To jest ważne, żeby pewne rzeczy sobie przypominać i to jest ważne, żeby jakby wspominać bohaterstwo, ale wiecie, dla mnie ten fragment, który mówi radujcie się w Panu jest czymś bardzo ważnym, dlatego że kiedy czytam Biblię, to widzę jakiś troszeczkę inny wymiar
radości. Widzę, że Biblia nas do tego zachęca. Pierwszym do Tesaloniczan w 5 rozdziale 16-24, dłuższy fragment, przeczytam, żeby nie wyrwać z kontekstu. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie, wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła, a sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołuje, jest wierny, on też tego dokona. Gdzie kiedy czytam Nowy Testament, to widzę nieustające takie tchnienie entuzjazmu. Widzę entuzjazm płynący z dobrej nowiny. Kiedy Jezus przyszedł głosić Ewangelię, to czytam o tym, że chodził po wioskach i co głosił? Dobrą nowinę. Dla tych ludzi, którzy to słuchali, to była dobra nowina. Nowina o zbawieniu, nowina o przebaczeniu grzechów, dobra nowina o tym, że można zmienić swoje życie, że można żyć inaczej, że nie trzeba być jakby żyć w jakimś strachu przed śmiercią. Jezus głosił dobrą nowinę i apostoł Paweł zostawia taką informację Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. Zawsze się radujcie. Zawsze się radujcie. I to jest dla mnie osobiście, człowieka, który czasami się raduje, a czasami nie, a czasami się zamartwia, jest to wielkim wyzwaniem, dlatego że tu jest napisane zawsze to róbcie. I teraz sobie zadaję pytanie, czy tu chodzi o taki uśmieszek przyklejony do twarzy? Czy tu chodzi o takie nieustanne śmieszkowanie, żartowanie, takie mówienie, że wszystko będzie dobrze? Wiecie, jakiś taki nienaturalny entuzjazm, który nie wynika z tego, co wychodzi z naszego serca, tylko żeby stworzyć jakieś pozory. Ja wiem, że ludzie czasami, niektórzy mają taki charakter, że ukrywają się za taką maską wiecznie szczęśliwych, uśmiękniętych, pozytywnych i optymistycznych. A co tam przeżywają w samotności, kiedy są, to jest inna sprawa. Wiecie, to też może być jakaś forma ucieczki. I kiedy sobie myślę o tym, że Słowo Boże mówi, że zawsze się radujcie, to zastanawiam się, o jaką radość chodzi. O jaką radość chodzi. Bo wiecie, ja sobie tak porównuję, może to takie banalne jest porównanie, ale porównuję sobie takie dwa typy radości w swoim życiu, których my doświadczamy. Jedna to jest taka, kiedy dostajemy coś dobrego. Kojarzycie tą radość. Dostajemy coś dobrego. Każdy dostaje od czasu do czasu coś dobrego. Ktoś nam coś przyniesie, ktoś nam da prezent. Sami sobie zrobimy prezent. Nieważne, coś dostajemy i nas to tak cieszy. Jest taka radość, jesteśmy zachwyceni, oglądamy to sobie, czytamy instrukcje, w zależności co to jest, dziękujemy komuś. I to jest fajne, tylko że to jest takie na chwilę. To jest przyjemne, aż sobie przypomnimy, jaka jest rzeczywistość. To jest wszystko fajne, dopóki sobie nie przypomnimy, w jakim świecie żyjemy, jakie mamy problemy, jakie mamy zmagania, co jutro w pracy, kto mi co powiedział. I wtedy ta radość troszeczkę znika. Jest jakiś uśmieszek. To jest jedna radość. A druga radość, której myślę, że każdy człowiek doświadcza, to jest radość wynikająca z tego, że wiemy, że ktoś nas kocha. Wiemy, że jest ktoś, kto nas kocha taką miłością, że nas akceptuje. Mówię teraz o zwykłej miłości. Mąż, żona, dzieci, rodzice. Wiecie, to takie poczucie bezpieczeństwa wynikające z tego, że może mi się wszystko tutaj walić, nie udawać, ale wiem, że mogę pójść do tego miejsca i tam doświadczę czegoś dobrego. Tam doświadczę jakiegoś wsparcia. Wiecie, i to jest inna radość. To nie jest radość taka, że ma wiecznie przyklejony uśmieszek do twarzy, ale to jest radość wynikająca z tego, że ja wiem, że jest miejsce ukojenia, że są ludzie, którzy mnie zrozumieją. Wiem, że jest coś więcej, że nawet jak przyjdę ze swoim ciężarem, to tam po prostu doznam jakiejś ulgi. I myślę, że kiedy Paweł mówi do apostołów, że zawsze się radujcie, to nie mówi nam o tym, żebyśmy wtedy, kiedy jest źle, udawali, że jest dobrze. Albo żebyśmy byli przesadnie entuzjastyczni, albo nad wyraz optymistyczni, że zakłamali rzeczywistość, że nie, tam będzie dobrze, będzie spoko. Ale wydaje mi się, że chodzi mi o taką radość, która wynika z tego, że wiesz, kim jesteś i dokąd idziesz i wiesz, do kogo możesz przyjść. Radość wynikającą z tego, że twoje życie jest ponad to, co cię dotyka w tym momencie, w tej chwili. Jest ponad to, co ci się może stać albo co ktoś ci może zrobić. Że twoje życie jest zabezpieczone. Że jest w tej szerszej perspektywie jakieś takie absolutne poczucie szczęścia, które możesz osiągnąć wtedy, kiedy bo ty wiesz, gdzie ono jest, wiesz, do kogo możesz przyjść, wiesz, gdzie ono jest umieszczone i możesz po prostu tam się znaleźć. I radość w liście do Galacjan jest w pięknym gronie umieszczona. List do Galacjan, 5 rozdział, 22-23. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Radość jest umiejscowiona w pięknym miejscu, między miłością a pokojem. Radość jest czymś, czego my chcemy doświadczać, co jest pragnieniem naszego serca, ale kiedy sobie myślę, jak można tą radość osiągnąć, jak można żyć w ten sposób, o którym mówi Paweł, że zawsze się radujcie, to źródło jest tutaj jasne, to jest owoc ducha. To jest coś, czego nie da się stworzyć. To jest coś, co nie powstaje poprzez wypowiedzenie zaklęcia, bo z owocem jest tak, że on rośnie po pierwsze na dobrym drzewie. Zacznijmy od tego. Dobry owoc, Jezus tak powiedział, po czym poznajemy dobre drzewo? Po dobrych owocach. Nie zbieramy ścierni fig. I wiecie, i to jest pierwsza podstawowa rzecz. Jeżeli tej radości nie ma w naszym życiu, tej radości głębokiej, wynikającej z tego, że wiemy, gdzie jest nasze ukojenie, to być może to drzewo nie jest odpowiednie. Skoro nie ma owocu, to być może drzewo nie jest dobre. Być może to drzewo jest posadzone w jakimś nieciekawym miejscu. Wiecie, Biblia mówi dosyć często o tym, że bardzo ważne jest to, jak to drzewo wygląda, czy ono ma zapuszczone korzenie, czy jest w odpowiednim miejscu. Wiecie, przypowieść o siewcy, mnóstwo przypowieści. Jezus uwielbiał przypowieści o roślinkach, to działa niesamowicie na wyobraźnię. I wiecie, to jest owoc ducha. To jest wynik naszego życia z Panem Bogiem. Radość nie jest czymś, co sobie wmówimy, albo coś, co sobie wygenerujemy, ale ona jest wynikiem naszej bliskiej relacji z Panem Bogiem. Tego, że się modlimy, tego, że czytamy Słowo, przez to, że mamy społeczność w Kościele, przez to, że żyjemy na co dzień z Panem Bogiem i ona się pojawia właśnie wtedy. Ona się nie pojawia wtedy, kiedy sobie będziemy wmawiać, że jest dobrze, kiedy jest źle, bo to nie jest prawdziwa radość. I ona nie jest wtedy, kiedy zakopiemy dziurę w swoim sercu jakimiś przyjemnościami, które możemy sobie sprawić, bo to nie jest też tego typu radość. Ale ta radość rodzi się wtedy, kiedy my mamy bliskość z Chrystusem, kiedy jesteśmy blisko Niego, kiedy się modlimy, kiedy jesteśmy na bieżąco ze swoimi, nasze sprawy są na bieżąco z tym, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia, kiedy wylewamy przed Nim swoje serce, to jest świetne miejsce, żeby to drzewko zasadzone w dobrym miejscu wydało owoc. Może na początku to jest śliwka taka zielona, jeszcze nie do zjedzenia. Może ten pokój jest jeszcze taki niedoskonały, jeszcze taki... jak mówi Paweł, bycie dostarczony, nie jeszcze taki zawsze, taki czasami się radujcie. Może nie jesteśmy jeszcze na etapie zawsze się radujcie, ale od czasu do czasu się radujcie. Może ten owoc nie jest jeszcze perfekcyjny, ale on się zaczyna rodzić. Już go zaczynamy doświadczać, już go widzimy. Jeszcze może go nie zjedliśmy, ale już wiemy, że on tam jest i wiemy, że to jest możliwe, żeby to się działo. Wiecie, ja sobie kiedy myślę o owocach Ducha Świętego, a teraz jakby mówię o radości, to widzę takie coś, że wszyscy byśmy od razu chcieli mieć ten owoc gotowy. Wszyscy chcieliby od razu wziąć, zerwać, zjeść owoc, ale każdy, kto patrzy na Zbyszka, bo Zbyszek jest tutaj mi najbliższym ogrodnikiem, którego znam i którego owoce korzystam, na przykład z czereśni, to przez jakiś czas to rośnie. To trzeba się tym troszeczkę zaopiekować, może podlać, może jakieś tam robaki pogonić, nie wiem, co tam się robi. A później trzeba zaprosić znajomych, żeby zerwali te owoce i żeby się nie zmarnowały, żeby zjedli, bo na przykład obrodziło. I wiecie, dla mnie to jest piękny obraz, dlatego że my jako ludzie wierzący czasami chcielibyśmy stadium gotowe. I Panie Boże, gdzie jest ta radość? Ja nie mam tej radości, nie mam tego pokoju, nie mam tej miłości. Gdzie to wszystko jest? Ale pewne rzeczy rosną. Pewne rzeczy się pojawiają, pewne rzeczy zaczynają nabierać kształtów i ten owoc dojrzeje i będzie do spożycia i będzie słodki i będzie wspaniały i będziemy mogli powiedzieć wraz z apostołem Pawłem, zawsze się raduję. A później nieustannie się modlę, a później proroc nie lekceważę. Ale wiecie, ja mam coś takiego, że w swoim sercu, że myślę, że niecierpliwość moja chrześcijańska wielokrotnie wprowadziła mnie w jakąś dziwną frustrację. Moja chrześcijańska niecierpliwość, która mówiła, że te owoce muszą być natychmiast. Znaczy, fatalnie jest to, kiedy w ogóle żadne, jakby nie pojawia się nic związanego z tymi owocami. To też nie jest dobre, wiecie. Nie chcę mówić, że, wiecie, Jezus, kiedy zobaczył drzewo figowe bez owoców, to je przeklął. A mamy też przypowieść o ogrodniku, który oglądał, szukał i w końcu po 2 latach stwierdzili, że wytnął to drzewo. Nie mówię o tym, żeby nigdy owoców nie było, ale pozwólmy im urosnąć. Wiecie, i do tego chciałem was dzisiaj zachęcić, dlatego że radość jest czymś, do czego ludzie lgną. Radość jest czymś, czego ludzie potrzebują. Smutny chrześcijanin to chrześcijanin, który nie wierzy w jakiejś mierze w swojego Boga. My możemy być smutni od czasu do czasu, bo nas coś przygniata, ale my nie możemy być ludźmi bez nadziei. My nie możemy być ludźmi, którzy mówią: oj, co to będzie. Nie możemy być ludźmi, którzy żyją w jakimś nieustannym smutku i przygnębieniu, co się wydarzy. Tylko ludźmi, którzy być może przeżywają swoje smutki i problemy i nie jest im zawsze wesoło, ale gdzieś tam przebija z wewnątrz ta radość, która jest wynikiem tego, że ja wiem, dokąd zmierzam, wiem, kim jestem. I Słowo Boże mówi tak, w Ewangelii Łukasza 10:18-20. Wówczas im powiedział do uczniów: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno wam nie zaszkodzi. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe, cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. To jest piękny fragment, który pokazuje o tym, co nas najbardziej kręci. I apostołów co najbardziej kręciło? Oni byli przezachwyceni, ja też bym był zachwycony, bo oni wrócili z misji, Jezus im mówił, co się będzie działo, i oni, wiecie, wypędzali demony, oni uzdrawiali chorych, oni przychodzą do Jezusa i mówią: wow, to wszystko się działo. Wiecie, nie ma nic bardziej ekscytującego niż ponadnaturalność i myślę, że my dobrze o tym wiemy, jako świątkowcy często czytamy książki, oglądamy filmy, to jest niesamowicie ważne. Dla nas to jest pasjonujące. Oni się z tego cieszyli taką radością, myślę, dzieci. Taką radością dzieci, które w końcu doświadczyły czegoś wspaniałego. I Jezus mówi: super, tak jest, to się dzieje, ale raczej z tego się nie cieszcie, ale cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Wiecie, ten fragment za każdym razem mi uświadamia tą jedną kluczową, fundamentalną rzecz, z której ja się powinienem cieszyć w swoim życiu. Bo zawsze się radujcie, może nie odnosić się do mojej pracy, bo tam jest różnie. Zawsze się radujcie, może się nie odnosić do mojego zdrowia, bo ono może być różne. Ale zawsze się radujcie, będzie się zawsze odnosić do Bożych obietnic, bo one są niezmienne. Życie wokół nas jest zmienne, rzeczy wokół nas się zmieniają, ale kiedy Pan Bóg mówi, że ci, którzy we mnie uwierzą, będą zbawieni, że ci, którzy wyznają swoje grzechy, będą zbawieni, że ci, którzy mnie kochają, idą do nieba i będą wiecznie szczęśliwi, to jest nieprzemienialne, to się nie zmienia. I wiecie, jeżeli mamy szukać powodów do naszej radości głębokiej, które determinuje nasze życie, która sprawia, że wbrew okolicznościom idziemy do przodu, że mimo kłód, które mamy pod nogami i przeszkód, które są, piętrzą się przed nami, my ciągle idziemy do przodu i ciągle wierzymy, to jest radość wynikająca z tego, że jesteśmy zbawieni. Radość wynikająca z tego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. A skoro one są zapisane w Księdze Żywota, to cóż nam może zrobić człowiek? Wiecie, ja wiem, że to brzmi bardzo tak kościelnie i lekko, bo ja wiem, że jest inaczej, kiedy te problemy są przed nami, ale jak warto wrócić do tego i zastanowić się, wiecie, ja kiedyś tak się zastanawiałem nad tym, jakie mogę jeszcze podjąć w swoim życiu decyzje. Mogę zmienić pracę. Mogę gdzieś, nie wiem, zainwestować jakieś pieniądze, które być może mam, albo nie wiem, mogę coś odnieść, jakiś sukces. Mogę jeszcze podjąć ileś tam decyzji w swoim życiu, ale najważniejszą już podjąłem. Nie podejmę już lepszej decyzji, niż podjąłem. Nie podejmę już drugi raz decyzji o tym, że pójdę za Chrystusem, a to była najlepsza decyzja w moim życiu, która absolutnie je determinuje. Która sprawia, że moje życie ma jasno określony cel, ma znaczenie. To nadało mojemu życiu misji, to sprawiło, że moje życie jest po coś. Jest po coś. Ja wiem, po co jest moje życie. Jest po to, żebym się spotkał z Chrystusem. Jest po to, żebym innych do tego zachęcał, żeby oni też się spotkali z Chrystusem. Największy poziom szczęścia i najlepszą decyzję, jaką mogłem w życiu podjąć, to już podjąłem. I wiecie, to jest piękne dla nas, jako dla ludzi wierzących, że radość, głęboka radość z tego, wynikająca z tego, że nasze życie ma sens i znaczenie, a przecież ludzie tego potrzebują i tego pragną, my to mamy. Przez to, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. My to mamy. Jeżeli mam się z czegoś zawsze radować, to mam powód. Wyrzucą mnie z pracy, mam się z czego radować, idę do nieba. Zdrowie mi się popsuje, doświadczyłem tego, mam się z czego ratować, bo jestem zbawiony. Wiem, kto się o mnie troszczy, wiem, kto mnie kocha. Wiecie, będę miał problemy tu i tam, ale i tak ciągle mogę się radować, dlatego że wiem, gdzie moje życie jest umieszczone. Wiecie, dla mnie to słowo jest trudne, dlatego że ja nie jestem z natury człowiekiem, który się ekscytuje i raduje z czegokolwiek. Ja się muszę zmuszać do pewnych rzeczy. Ja raczej jestem takim sceptyczno-pesymistą. Jak na coś patrzę, to bardziej szukam nie plusów, tylko się zastanawiam, co się nie uda. Taki jestem. zaakceptowałem siebie, Pan Bóg mi pozwala pewne rzeczy jakby tam przechodzić, ale wiecie, kiedy ja sobie czytam te fragmenty, to uświadamiam sobie, że niezależnie od tego, jakie mam podejście do spraw tego świata, do pracy czy do innych rzeczy, to wiem, że to jest prawda, że nikt mi tej radości nie zabierze. Nikt mi tego nie ukradnie. Nikt mi tego nie zabierze. Ja jestem po prostu głęboko szczęśliwym człowiekiem, nie dlatego, że moje życie jest perfekcyjne, ale dlatego, że wiem, jak ono się skończy. Jeżeli wytrwam, oczywiście. Ale wiem, po co mam wytrwać. Wiem, kto jest tym, który mnie uzdalnia do różnych rzeczy. Wiecie, szczęście wynikające z tego, że nie muszę się sam szarpać z tym światem, ale mogę zaufać mojemu Bogu i ja wiem, że nie wiem jak, w jaki sposób, ale On mnie przeprowadzi, bo mam tego dowody w swoim życiu, że tak to wszystko porobił, że nagle pyk i jest dobrze, a ja nie wiedziałem, jak to zrobić, ale Pan Bóg taki jest. Wiecie, przeświadczenie, że nigdy nie będę sam, że mogę się pomodlić, On zawsze przychodzi. Wiecie, to jest głęboka radość w moim życiu, której ten świat mi nie da. Nowe telefony, nowe samochody, może nawet awans w pracy, to nie zapewni mi takiej radości, jak to, że należy do Chrystusa. Ewangelia Mateusza 5, 10, 12. Kazanie na górze zaczyna się całą listą sformułowania błogosławieni ci, którzy. W innych tłumaczeniach szczęśliwi ci, którzy. W wersecie 10 jest napisane tak. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Biblia dosyć jasno określa nam, z czego powinniśmy się cieszyć. Co powinno powodować radość w naszym sercu. I nie wymienia tu wielu rzeczy, które my byśmy wymienili w pierwszej kolejności, gdyby ktoś nas zapytał, co ci sprawi radość. Bo nieszczególnie byśmy powiedzieli, że prześladowania i nieszczególnie byśmy powiedzieli, że uciski, nieszczególnie byśmy powiedzieli, że jakieś trudne sytuacje, bo to nie jest pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy, kiedy myślimy o radości. Ale nawet jeżeli takie rzeczy się dzieją, to Słowo Boże mówi, ale i tak się cieszcie. Wiecie, to pokazuje, jak wielkie jest zbawienie, że pomimo prześladowań, problemów i smutków, Słowo Boże mówi, ale i tak ciągle macie się z czego cieszyć. Wiecie, żyjemy w świecie, który nas zaprogramował na materializm. Ja się czuję wychowany w tym świecie, zaprogramowany na materializm. Oglądamy te wszystkie rzeczy, reklamy, ciągle jest pobudzona nasze takie pragnienia, żeby mieć, żeby być, żeby budować siebie. To wszystko, w tym wszystkim funkcjonujemy. A tak bardzo ten fragment odbiega od tego, bo prześladowania, bo problemy, bo troski, bo zmagania. Wiecie, kiedy w liście Jakuba jest napisane, że kiedy przychodzimy problemy, to miejcie to za największą radość. Ile razy się oburzyliście w głębi serca na ten fragment? Jak można przeżywać największą radość w momencie, kiedy przeżywamy największe problemy? Ale perspektywa, odpowiednia i właściwa perspektywa, która sprawia, że ten fragment nie jest dziwny, ale prawdziwy, jest to, kiedy wychylimy się ponad jutro, pojutrze, ponad nasze problemy, problemiki, zmagania, choroby i kiedy spojrzymy przez pryzmat wieczności, przez pryzmat tego, do czego nas Pan Bóg powołuje, do tego, że nieważne, jaką cenę przyjdzie nam zapłacić, to i tak każda z tych cen będzie warta tego, żeby ją zapłacić, bo to, co Pan Bóg dla nas przygotował, jest po stokroć lepsze. Wiecie, gdyby chrześcijanie przez wieki nie mieli tej perspektywy, że warto dla Chrystusa żyć i umrzeć. Nie chodzi o to, żeby tylko umrzeć. Chodzi też o to, żeby dla Niego żyć. Że warto dla Niego żyć i umrzeć, być może nas by tu nie było, bo nie miałby nam kto głosić Ewangelii. Ale byli ludzie zdecydowani pomimo chorób, głodu, prześladowań, jednak wierzyć w Chrystusa. Efektem tego jesteśmy my dzisiaj tutaj, bo byli tacy ludzie. Wiecie, ja chciałbym, żebyśmy my byli takimi ludźmi dla przyszłych pokoleń. Ludźmi, którzy potrafili dobrze zdiagnozować źródła radości, którzy potrafili dobrze zdiagnozować, dlaczego możemy się nieustannie radować. I żyli tak, i radowali się, pomimo różnych okoliczności. Nie wiem, czy pamiętacie, ci, którzy byli w sobotę, nasz gość opowiadał, że był Justyn Męczennik, Lucjusz Męczennik, jakiś tam Męczennik, co trzeci miał tam ksywkę Męczennik od II do V wieku. No bo oni umierali. Oni umierali dla Chrystusa. Oni po prostu umierali. Ale kiedy się czyta te pisma, to nie widać tam szczególnie jakiegoś wielkiego smutku, dlatego że ich radość była umiejscowiona w odpowiednim miejscu. Mówię to dlatego, że świat i diabeł będzie chciał, żebyśmy zaczęli myśleć jak ten świat. Przez pryzmat tego, czy nas boli, czy nie boli, czy mamy, czy nie mamy, żeby to było źródło naszej radości. Tak łatwo manipulować ludźmi, dając im ułudę radości. Ale Pan Bóg chce, żebyśmy źródła radości mieli w odpowiednim miejscu. Żebyśmy dobrze to zdiagnozowali i wiedzieli, dlaczego możemy być zawsze radośni. Zawsze radośni. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie, ale myślę, że i wy mieliście takie doświadczenie, ja miałem już takie doświadczenie, że kiedy widzisz człowieka śmiertelnie chorego, albo naprawdę w ciężkiej chorobie, ale ma w sobie jakąś dziwną, irracjonalną, ciężką do zrozumienia radość i pokój. Wiecie, ja mam coś takiego, że wspominam tak brata Witka Kwiatkowskiego, kiedy się ostatni raz z nim widzieliśmy. On nie wiedział być może, że już za niedługo umrze, ale wiecie, to takie, jak się z nim rozmawiało, to takie czuć było, że tam jest radość. On wiedział, kim jest. Co będzie, to będzie. Nie wiem, ciężko mi to określić, ale to czuć. To czuć. To jest niesamowicie budujące. To jest tak budujące. To tak zmienia perspektywę na patrzenia na nasze problemy, na nasze zmagania, że w chwilach ostatecznych, w chwilach kluczowych po prostu masz radość, bo wiesz, że to nie jest zagadka. Że wiesz po prostu, kim jesteś, dokąd idziesz. To jest wspaniała rzecz, którą mamy w Chrystusie. Że nie jesteśmy, jak to mówi list do Tesaloniczan, ludźmi bez nadziei. Jesteśmy ludzi, którzy mają żywą nadzieję, wiedzą, kim są i dokąd idą i wiedzą, kto z nimi jest. Czy zawsze będzie lekko? Nie będzie. Ale zawsze mamy się z czego cieszyć, bo to, co nam Chrystus dał, jest wieczne, a to, co nas smuci na tym świecie, jest tylko czasowe, tylko chwilowe. Pojawia się i znika. I dobrze wszyscy o tym wiemy, a to, co daje Chrystus, jest wieczne i mamy się z czego cieszyć. Więc ja chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili. Chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili o autentyczną radość, żebyśmy ją odkryli w swoim życiu. Wiecie, żebyśmy zrobili ten krok, żebyśmy odrzucili te wszystkie nasze biadolenia i te wszystkie rzeczy, których pewnie mamy mnóstwo rzeczy, które nas smucą i dokopali się do źródła radości. Niech to się przebije, niech to wyleje się z nas, że my naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy zaufali Chrystusowi, którzy się cieszą z tego, że do Niego należą i którzy się cieszą, że do Niego idą. Problemy są, były i będą, ale znajdźmy w sobie tą radość. Bądźmy ludźmi, którzy idą przez to życie nie z uśmieszkiem przyklejonym do twarzy, dlatego że wypada, ale dlatego że z nas, z głębi naszego serca jest takie poczucie: Panie Boże, jakie to jest wspaniałe, że należę do Ciebie. Nie wiem, jak to wszystko się potoczy, nie wiem, w którą stronę to pójdzie, ale wiem, że jestem Twój. To widać. To widać po ludziach, którzy tak żyją i myślę, że ten świat oczekuje zetknąć się z taką nadzieją, z takim podejściem, z taką wiarą, która jest troszeczkę czymś więcej niż zaspokajaniem naszych potrzeb i wołaniem: Panie daj, Panie daj, Panie daj, ale też wynikającym z tego, bo Pan Bóg daje, ale też wynikającym z tego, że tak, Panie Boże, jesteśmy Twoi, cieszymy się z tego, używaj nas. Powstańmy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty za nas umarłeś na krzyżu, Panie, że to wszystko, co tak wspaniałe, wielkie i dobre, Panie, mamy od Ciebie, Panie, że nam to dałeś, Panie. Dziękuję Ci, że tam na krzyżu, Panie, rozbroiłeś wszelką zwierzchność, Panie, że tam umarłeś za moje grzechy, za moje problemy, za moje zmartwienia, Panie, że Ty tam, Boże, mi przebaczyłeś, Boże, to, co zrobiłem, Boże. Dziękuję Ci za to, Panie, że w Tobie mogę mieć nadzieję. Dziękuję Ci za to, Panie, że kiedy poszedłem za Tobą, Panie, to podjąłem najlepszą decyzję w swoim życiu, Panie. I nie zawsze było łatwo, nie zawsze jest łatwo, Panie. Jest wiele pytań, jest wiele zmagań, Panie. Ale dziękuję Ci za to, że niezależnie od tego, Panie, to ciągle jestem w najlepszym miejscu, w którym mogę być, Panie, bo jestem przy Tobie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś dobry, Panie. Dziękuję, że Ty się troszczysz, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty się nami opiekujesz. Dziękuję Ci za to, że Ty działasz, Panie, i że Ty w naszym sercu, Panie, powodujesz, że nasze życie, Panie, wydaje owoce, kiedy jesteśmy blisko Ciebie. Dziękuję Ci za to, Panie. I tak proszę Cię o to, żeby każdy z nas dzisiaj, Panie, mógł się dokopać, Panie, do tej radości, Panie, do zrozumieć, Panie, i doświadczyć, Panie, tej wielkiej radości, Panie, która wynika z tego, że jesteśmy Twoi, Panie, że należymy do Ciebie, Panie, że jesteśmy bezpieczni w Tobie, Panie, że nasza przyszłość na wieki jest zabezpieczona, Panie, że znamy Twoje słowo, Panie, że wiemy, jak żyć, że wiemy, jak funkcjonować, Panie. Dziękuję Ci za to, że to wszystko mamy w Tobie, Panie. Dziękuję Ci za to, że mamy mnóstwo mnóstwo powodów do radości, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że możemy Ci nieustannie dziękować za to, co dla nas zrobiłeś, Panie. Że możemy Ci nieustannie dziękować za to, gdzie nas prowadzisz, Boże. Że możemy uchwycić się Ciebie, Boże. Dziękujemy Ci za to, Panie. Tak bardzo tego potrzebujemy, Panie. Tak bardzo ja tego potrzebuję, ale myślę, że wielu z nas, Panie, potrzebuje tego, Panie, żeby iść przez to życie z radością, Panie. Nie z radością głupkowatą tego świata, Panie, ale z radością, Panie, taką wynikającą z głębi serca, Panie. Jako ten owoc Ducha Świętego, Panie, tej radości, Panie, która jest takim błogostanem, Panie, wynikającym z tego, że wiemy, że należymy do Ciebie, Panie. Tak bardzo Cię kochamy i tak bardzo Ci dziękujemy za to, co dla nas zrobiłeś, Panie. Tak bardzo Ci dziękujemy, że umarłeś za nas, Panie. I chociaż nie zasługiwaliśmy na to, Panie, to przebaczyłeś nam nasze grzechy, Panie, i dałeś nam nowe życie. I dziękujemy Ci za to, Boże, że to jest takie wspaniałe. Kochamy Ciebie, Boże, uwielbiamy i prosimy Cię, żebyś nas prowadził, Panie. Tobie oddajemy chwałę, Boże. Oddajemy Tobie resztkę tego tygodnia, Panie. Jeszcze ten jutrzejszy dzień, Panie, i ten weekend, i wszystkie nasze plany. Oddajemy to wszystko w Twoje ręce. Prosimy Cię, żebyś nas błogosławił, Boże. Dziękujemy Ci za to nabożeństwo, Panie, za czas, który mamy wspólnie. Dziękujemy Ci za nas nawzajem, Panie, za to, że możemy razem, Panie, wspólnie szukać Ciebie, Panie, budować Kościół, wspólnotę, dzielić się swoimi świadectwami, swoimi troskami, Panie, swoimi zmaganiami, modlić się o siebie nawzajem. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś dobry, Boże. Tobie oddajemy chwałę i Tobie dziękujemy za wszystko, co dla nas czynisz, Boże. Amen.